Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski, prezes zarządu Fundacji Imienia Świętego Brata Alberta, jest naszym gościem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Księże prezesie, czy księża powinni zabierać głos w sprawach politycznych? Po słowach posła Nitrasa o tym, że katolików trzeba opiłować z pewnych przywilejów, można się dziś mocno zastanawiać.
Przede wszystkim jest nadużycie słowa polityka. Za moich czasów, kiedy byłem uczniem szkoły średniej czy maturzystą, był komunizm i wszystko było polityką, nawet wycięcie drzewa czy mówienie o jakichś sprawach historycznych. Ówczesna władza partyjna uważała, że tylko ona może się tym zajmować, a każdy inny, który by śmiał tknąć tych spraw, to jest od razu człowiek złowrogi, antysocjalistyczny. Niestety dzisiaj mamy trochę podobną sytuację, że wiele dziedzin życia społecznego jest opieczętowane słowo polityka, tak jakby tylko politycy zawodowi, czyli posłowie i senatorowie mogli się tym zajmować. A polityka jest to troska o wspólne dobro wszystkich obywateli i bardzo dobrze, że nasza republika, bo my jesteśmy demokracją jako państwo, nosi tą piękną nazwę Rzeczpospolita, czyli wspólna sprawa.
Księże, a nie ma ksiądz wrażenia, że księża, którzy zabierają głos w sprawach szeroko pojętej polityki, o której teraz mówimy, no też polaryzują część społeczeństwa?
Tak, tylko trzeba odróżnić, więc jeżeli chodzi o sprawy społeczne, to jak najbardziej. I to nie jest tak, że tylko politycy się mogą wypowiadać. Natomiast jeżeli chodzi o zdobywanie władzy czy popieranie konkretnej partii politycznej, no to już jest właśnie ta polityka w tym sensie ścisłym, właściwym. I uważam, że Kościół tutaj nie powinien wiązać się z żadnym ugrupowaniem politycznym.
Stara się ksiądz walczyć z grzechami Kościoła, no nie trzeba tego gdzieś tam ukrywać. Nie ma ksiądz czasami myśli, że może odpuści, że to walka z wiatrakami, że ksiądz z tym wszystkim tak naprawdę jest sam?
No po pierwsze nie jestem sam, dlatego że Kościół to jest wspólnota wszystkich ludzi ochrzczonych. Jest w tej chwili bardzo duża polaryzacja, ale choćby z kontaktów z innymi księżmi, ale przede wszystkim z ludźmi świeckimi, widać wyraźnie, że to jest potrzeba chwili i to nie jest walka z wiatrakami, nie w znaczeniu walki z jakimiś mitycznymi stworami, tylko zmaganie się o to, żeby Kościół był lepszy. Natomiast te błędy, które są, to moim zdaniem jest efekt bardzo wieloletnich zaniedbań i dzisiaj to wybucha, no niestety, jak miny, które wcześniej nie zostały rozbrojone.
Dwa razy otrzymywał ksiądz zakaz wypowiedzi od kardynała Dziwisza. Nie było takich myśli, żeby może odpuścić?
Dwa razy się podporządkowałem. Później ten zakaz był dwukrotnie wycofywany, ale to raczej świadczy o władzy, która no raz idzie do przodu, raz do tyłu i tak jakby nie za bardzo wie, co ma zrobić. Natomiast teraz nie mam takich żadnych zakazów, bo mówię na tematy, które są powszechnie znane. Zawsze robię to pod swoim imieniem i nazwiskiem i w swoim imieniu, więc myślę, że tu nawet byłoby trudno zahaczyć o jakieś sprawy, że jest to sprzeczne z posłuszeństwem.
Wystąpił ksiądz w filmie Braci Sekielskich. Uważa ksiądz, że takie filmy powinny powstawać?
Takie filmy powinny robić przede wszystkim media katolickie, bo w tej chwili mamy sytuację ogromnej pustki i bracia Sekielscy dlatego robią takie filmy, bo nikt po stronie kościelnej nie chce tego zrobić. I gdyby wcześniej już rozwiązywano te sprawy na łamach pism katolickich, rozgłośni, telewizji, były poruszane te tematy, no to bracia Sekielscy byliby bezrobotni. Zresztą oni sami to mówią, bo znam ich, że Kościół sam oddał to pole, no więc w to wejdzie jak nie ten reżyser, to inny. Jeżeli chodzi o te filmy, to uważam, że dobrze, że powstały, bo one pokazują pewną patologię, której można było uniknąć. I co ciekawe, że dopiero po pierwszym filmie Braci Sekielskich pan premier Mateusz Morawiecki zareagował na ten problem. Czyli nawet władze państwowe dopiero się obudziły po tym filmie, bo wtedy poddał tą myśl, aby powstała Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii. Niestety przez 9 miesięcy nic się nie działo i dopiero jak pokazał się drugi film Braci Sekielskich, to dopiero ta komisja zaczęła być powoływana. I tak mówię ironicznie, że ta komisja powinna nosić imię braci Sekielskich. Natomiast pokazuję to tylko po to, nie dlatego, żebym był przekonany, że działalność braci Sekielskich jest szalenie ważna, tylko że jeżeli Kościół nie odrobi sam lekcji, no to przyjdą inni i będą to robić po swojemu.
Księże, a nie ma ksiądz wrażenia, że przez takie filmy i ogólną narrację jest takie postrzeganie w społeczeństwie, ksiądz równa się pedofil?
No ale to jest wina tych zaniedbań, bo 15 lat temu podjąłem się sprawy lustracji. Ja nie lubię słowa lustracja, bo to jest taka już konotacja dość polityczna, tylko lustracja w znaczeniu zmierzenia się z przeszłością. I w 2005 i 2006 roku okazało się, że o wielu sprawach z przeszłości Episkopat Polski wiedział, ale czekał, tak? Jakby to się samo miało rozwiązać. I wtedy to wybuchało. I wtedy niestety Kościół dużo stracił, bo zaczęto właśnie stawiać znak równości, tajny współpracownik to duchowny. Gdyby jednak inaczej postąpiono już na początku trzeciej RP, czyli w 90 roku, to po kilku latach by ta sprawa została wyczyszczona, wyjaśniona, osoby niewłaściwe odsunięte i byłby święty spokój, w tym dobrym słowa znaczeniu, święty spokój. Więc lustracja to był grzech zaniedbania. Teraz jest dokładnie to samo, bo do mnie pisze bardzo wielu ludzi pokrzywdzonych. Nawet dzisiaj jadąc tutaj do Wrocławia dzwonił ktoś do mnie w sprawie diecezji wrocławskiej i to są rzeczy zaniedbane ileś lat do tyłu. To nie są bieżące sprawy, więc jeżeli dopuszczono do tego, że nagle ten worek z tymi sprawami się wysypał, to niestety jest nieprawdziwe, bo to jest nieprawdziwe porównanie, że każdy ksiądz jest pedofil. Nie, tak nie jest, tylko że niestety w Kościele doszło do daleko posuniętych zaniedbań i tuszowań. I to jest właśnie efekt tego tuszowania.
Uważa ksiądz, że ten efekt ciągnie się aż tak daleko, że właśnie media katolickie nie podejmują tego tematu, tylko bracia Sekielscy?
Dam przykład pozytywny, jest to episkopat francuski, który w obliczu całej serii skandali, będąc oskarżany również o tuszowanie, podjął decyzję, aby powołać absolutnie niezależną komisję. Prawnik, świecki człowiek Jean-Marc Sauvé został poproszony o to, aby sam utworzył taką komisję. Wybrał sobie sam prawników, psychologów i wielu innych specjalistów, nie tylko spośród katolików, ale również osób niewierzących i należących do innych wyznań. Episkopat francuski oddał mu wszystkie akta, jakie posiadał i cofnął się aż do roku 1950, czyli 70 lat do tyłu. Przeorał pan Sauvé wszystkie sprawy i w tych dniach ten raport zostanie ogłoszony i podany do wiadomości publicznej. Już dzisiaj wiadomo, bo mam kontakt z tą komisją, że to zaniedbania to są tysiące spraw. I gdyby Kościół w Polsce wybrał drogę francuską, to myślę, że już dzisiaj bylibyśmy na całkiem innym etapie. A tak to jest ciągłe zaprzeczanie, blokowanie. O co się najbardziej ofiary skarżą? Na dwie sprawy. Na przeciąganie tych rzeczy, tak jakby czas miał cokolwiek rozwiązać. I druga sprawa, brak empatii do ofiar. Takie proceduralne podejście na zasadzie wykorzystania każdego kruczka, znajdowanie jakichś dziur w całym. I wtedy się okazuje, że dla władz kościelnych ważne jest nie dobro ofiary, tylko dobre samopoczucie sprawcy.
Księże, widzi ksiądz światło w tunelu? Jest jeszcze szansa, żeby Polska poszła za wzorem Francji?
No to już zależy od episkopatu. No jak na razie nie widać tego, bo choćby już spór episkopatu z państwową komisją, gdzie odmówiono dostępu do akt. No więc jeżeli jest takie postępowanie, no to trudno tu mówić o jakiejś nadziei. Również ostatnia beatyfikacja niezłomnego kardynała Wyszyńskiego pokazała, że niektórzy księża biskupi ukarani przez Watykan, chociaż symbolicznie, ale ukarani, no przyjeżdżają na tą beatyfikację tak, jakby się nic nie stało. No nie wiem, na co oni liczą, czy traktują ludzi jako ciemną masę, która wszystko przyjmie, czy też są na tyle aroganccy, że niczego się nie boją. Więc na razie to jest bardzo trudne. Niemniej jednak będą pierwsze takie jaskółki, To jest raport choćby w sprawach dominikańskich. Tomasz Terlikowski, z którym napisałem kilka książek, jest szefem komisji powołanej przez Dominikanów, ale komisji niezależnej, która ma przebadać przypadki molestowań ludzi dorosłych, kobiet przez dominikanina tutaj we Wrocławiu. Ta komisja ogłasza ten raport w tych dniach i to będzie pierwszy przykład, taki pozytywny w Polsce, że najtrudniejsze sprawy nie pójdą pod dywan, tylko zostaną pokazane, opisane. No sam czekam na ten raport, bo spodziewam się, że może to wstrząśnie też opinią publiczną i pokaże, że bez rozwiązywania tych rzeczy nie da się pójść dalej do przodu.
Chcę jeszcze dopytać o Komisję Państwową do spraw zwalczania pedofilii. W jednym z wywiadów ksiądz mówił, że ona nie działa. Dlaczego?
To znaczy ona, jak już wspomniałem, zaczęła funkcjonować tylko pod presją opinii publicznej, która i filmy Sekielskich i inne działania, no w końcu podjęła działania, czyli straciła na samym początku ponad rok w takiej bezczynności. W tej chwili muszę powiedzieć, że przewodniczący tej komisji, profesor Błażej Kmieciak, no bardzo poprawnie to wszystko prowadzi, ale sam się żali, że no różne środowiska, nie tylko kościelne, nie są zainteresowane oczyszczeniem. Ciągle działa ten syndrom oblężonej twierdzy, właśnie lęku przed tymi sprawami i tak dalej. Ale co do pozytywnych przykładów, właśnie jadąc dzisiaj do Wrocławia, zadzwonił jeden z pokrzywdzonych tutaj z terenu diecezji wrocławskiej, prosząc mnie o to, żeby powiedzieć, że w jego konkretnej sprawie, kiedy on zgłosił to molestowanie teraz, dotyczy to księdza wrocławskiego, który obecnie jest inkardynowany do innej diecezji w Europie, za granicą, że w jego sprawie tutejszy delegat księdza arcybiskupa bardzo właściwie się zachował. No więc powiem tak, że byłem tym bardzo pozytywnie zaskoczony, że już widać, że są też ofiary, które mają straszną traumę, bo to on był molestowany jako młody ministrant, zresztą jest druga ofiara, jest dwóch pokrzywdzonych, ale delegat wrocławski, chyba ma na imię Bartosz, jak dobrze pamiętam, ale nazwiska po prostu nie przypominam sobie, że on podszedł właściwie. No więc jeżeli sama ofiara mówi, że można w konkretnej diecezji, tu chodzi o wrocławską, po ludzku podejść, a no to już jest też kolejna jaskółka, że gdyby tak wszystkie diecezje i zgromadzenia zakonne podeszły, to te ofiary mogłyby mieć oparcie właśnie w strukturach kościelnych.
Uważa ksiądz, że wierni archidiecezji wrocławskiej usłyszą nazwisko księdza, który molestował w tych dwóch przypadkach. No i czy zostaną wyciągnięte wobec niego też konsekwencje?
Myślę, że tak, dlatego że sprawę przejęła prokuratura, komisja państwowa, więc niezależnie co władze kościelne zrobią, co nie, to jest sprawa już będzie, mówiąc tak obrazowo, te młyny nie tyle kościelne, co państwowe będą to z tym się zmagać. Natomiast tylko wyjaśnię jeszcze, bo to mogę powiedzieć, że ten duchowny wyjechał za granicę i został inkardynowany do innej diecezji, więc on w tej chwili formalnie nie podlega biskupowi, arcybiskupowi Wrocławia. Natomiast czyny te lubieżne, molestowania miały miejsce na terenie jednej z parafii pod Wrocławiem. Więc to od tej strony ta sprawa będzie tutaj badana. Natomiast strona zagraniczna, no tam gdzie on jest, też i kościelna, i państwa podjęła decyzję. Czyli tu widać, że i władze państwowe, i tego kraju jednak poważnie potraktowały tą sprawę.
Zgłaszają się do księdza poszkodowani. Da się im skutecznie pomóc dzisiaj?
Powiem, że ja jestem cały czas, no tak, jakby to określić, no jednak zestresowany tymi historiami. To są bardzo poważne sprawy, sięgające w te. To są straszne traumy, zwłaszcza wśród mężczyzn, którzy chyba gorzej tego typu sprawy znoszą, nie potrafią tego przetrawić. I nieraz się czuję bezradny, no bo co ja mogę zrobić? Ja mogę się zwrócić do konkretnej władzy kościelnej. Różnie z tym bywa, nieraz mnie spławiają i nic z tego nie ma. Piszę do komisji państwowej albo wskazuję im prawników, którzy uczciwie to przeprowadzą, ale myślę, że najważniejsze jest ich wysłuchać. No, powiem, dam taki przykład. Przyjechał do mnie ksiądz pracujący na jednej z parafii oczywiście poza diecezją wrocławską i krakowską. I no, opowiadał o tym, jak sam był jako ministrant molestowany przez innego księdza i że to teraz u niego jako księdza jest bardzo trudne, on się z tym zmaga, ma z tym problemy i tak dalej, bo wszystko wraca. No więc był u mnie, przyjechał, rozmawialiśmy dość długo. No w sumie to był monolog, bo on to tylko mówił, no i na koniec ja go zapytałem, no ale co ja mogę zrobić w tej sprawie? A on mi odpowiedział, no, że mu już trochę ulżyło, że mogłem go wysłuchać, że on się mógł wygadać komuś. No myślę, że tak jest. I rzeczywiście, gdyby delegaci jednak tak podchodzili, nie tylko biurokratycznie, tylko faktycznie mogli spotkać się w jakimś neutralnym miejscu, porozmawiać, wysłuchać tą osobę, to już jest bardzo dużo.
Księże, zostawiając te trudne tematy, kończąc naszą rozmowę, chcę też zapytać o Towarzystwo imienia Świętego Brata Alberta. W jakiej jesteście kondycji i jak przeżyliście COVID?
My jesteśmy Fundacją imienia Brata Alberta. Tutaj we Wrocławiu jest stowarzyszenie, Towarzystwo imienia Brata Alberta. To stowarzyszenie wrocławskie jest ogólnopolskie, zajmuje się bezdomnymi. Natomiast nasza fundacja, która powstała ponad 30 lat temu, jeszcze w czasach komuny, opiekuje się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i osobami z problemami psychicznymi. Prowadzimy 35 placówek na terenie całej Polski. Na terenie diecezji wrocławskiej mamy dwa warsztaty terapii zajęciowej. Jeden tutaj przy klasztorze ojców franciszkanów w Karłowicach, na Karłowicach. Drugi na ulicy Smoczej, to jest Strachocin. Oprócz tego z naszej fundacji powstało inne dzieło, dom, nasz dom, tak się to nazywa, imieniem świętej pamięci Stanisława Jabłonki na Zakrzowie. I nasza fundacja prowadzi przede wszystkim placówki dzienne, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice terapeutyczne, domy środowiskowe, ale także domy stałego pobytu, które są prowadzone w zasadzie wspólnot, czyli takich wspólnot, które zrzeszają osoby niepełnosprawne, które mieszkają tu już na stałe. W tej chwili mamy 1200 podopiecznych, natomiast problemy są ogromne. Przymierzamy się też do rozpoczęcia budowy stałego domu, także na terenie diecezji wrocławskiej w Wołowie, gdzie otrzymaliśmy prywatną darowiznę w postaci działki budowlanej i problemy są ogromne. W czasie COVID-u były gigantyczne, przeszliśmy przez COVID, natomiast to pokazuje tylko, że po pierwsze osób potrzebujących pomocy jest naprawdę dużo, po drugie, że mimo naprawdę dobrze rozwiniętej działalności różnych fundacji, stowarzyszeń, samorządów, bo tu trzeba powiedzieć, że niektóre samorządy naprawdę bardzo dobrze opiekują się tym osobami potrzebującymi, to jednak ciągle brakuje. Czyli ciągle brakuje placówek, ciągle brakuje zwłaszcza domów stałego pobytu, więc jeszcze te dziury w tej strukturze społecznej są. Natomiast dzisiaj mamy po raz 29 pielgrzymkę ogólnopolską całej naszej fundacji. Pierwsza po COVID-zie, rok było przerwy, a teraz spotykają się wszystkie placówki. W tym roku właśnie we Wrocławiu, na Karłowicach, w kościele ojców franciszkanów pod patronem świętego Antoniego, do którego się też odwołujemy. Więc myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o diecezję wrocławską, to takich stowarzyszeń jest wiele, ale wszyscy, którzy chcieliby cokolwiek dobrego zrobić, czy do nas, czy do innych organizacji, mogą się zgłosić, bo potrzeby są rzeczywiście bardzo duże.
Księże, nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć dużo zdrowia i siły przede wszystkim do pracy na tych różnych płaszczyznach, o których już dziś rozmawialiśmy. A z nami był ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes zarządu Fundacji imienia Świętego Brata Alberta.
Szczęść Boże.